gra o trony, czyli mrągowska szopka noworoczna. Zima roku pańskiego 1713 zaczęła się srodze. Pierwsze, wysokie na 2 metry zaspy, które niespodziewanie zaległy w grudniu, nie zwiastowały niczego dobrego. Twierdzę połączonych sił, w której siedzibę miały aż 3 królestwa, zewsząd atakowały zgryźliwe listy od zasypanych chłopów, ziemian i mieszczan.
Pani!
Strzepując śnieg z baraniej czapy, wysapał kniaź Tomcio do wpatrzonej w ogień kominka carycy.
Rok to dziwny będzie. Dziwny i może straszny. Nie dość, że lud szemrze, iż igrzyska ostatnie mało rubaszności mu dostarczyły, to jeszcze te śniegi paskudne. Parobkowie wozić go za mury nie nadążają. Mieszczanie klną, na czym świat stoi, że ani podjechać nigdzie się nie da i że sanie, szczególnie o niższym podwoziu, miejsca do zaparkowania znaleźć nie mogą.
Caryca zdawała się nie słuchać kniaziowego biadolenia. Wpatrzona w ogień kominka, myślami była już dalej. I wcale nie przy roztopach, które jak co roku przynieść miał marzec, ani nawet przy kwitnących w maju kasztanach. Nie myślała również o radosnym klekocie młodych bocianów. Myślała o jesieni. O tej jesieni, która zdecyduje o losie tak wielu. Wiedziała, że w okolicznych lasach czai się siła, która może podnieść rękę na tron. Miała jednak nadzieję, że sroga zima choć odrobinę siłę tę osłabi. Tymczasem chętni do tronu nie próżnowali. Wiedzieli, że zbliżające się jesienne przesilenie władzy może być ich ostatnią szansą. W oberżach, na targach oraz mieszczańskich domostwach coraz częściej pojawiali się ludzie 3 księciów. I choć każdy z nich grał na własną rękę, to cel mieli wspólny. Usadowić się wygodnie na carskim stolcu. Kim byli? Pierwszy to srogi książę Wojciech z Podwąsa. Ludowi dał się poznać z nieustępliwego i porywczego charakteru. Wielu, szczególnie tym, którzy kiedykolwiek, cokolwiek mieli wspólnego z robieniem czegokolwiek, zimny pot występował na czoło, kiedy tylko pomyśleli, że książę Wojciech mógłby objąć carski fotel. Lud pomrukiwał, że byłby to czas sromoty, podobnie jak za czasów batiuszki Iwana Srogiego. Dlatego w świątyniach palili świece i w cichych modłach prosili swych bogów, aby na ten wariant zmiany władzy bogowie ci nie przystali. Drugim z kandydatów, który już zimą ogłosił na łamach drukowanego w jego małym zameczku pisemka, że rości sobie pretensje do carskiego tronu, to były starosta zelsborski Dominik Okazały. Ten jakże był inny od Wojciecha z Podwąsa. Na jego okrągłym niczym księżyc w pełni, łagodnym obliczu malował się nieustanny uśmiech. A słowa jego były pełne pokoju. Co prawda pojawiały się pogłoski, jakoby ciążyły na nim jakieś zarzuty, ale każdy, kto spojrzał w jego rozpalone miłością do ludzi oczy, w sekundę uświadamiał sobie, że to, co złego mówiono o nim, musiało być delikatnie mówiąc, wyssane. Rzecz jasna, z palca. Dobry byłby to władca, zagadywali jego posłańcy wśród ludu. Zły, zły, szemrali wrogowie. Książę Dominik zaś, ukryty za swym tajemniczym uśmiechem, zbierał siły i gromadził wojska. Wiedział, że latem będzie musiał wyprowadzić je w pole. I wreszcie trzeci z wielkich księciów, Waldemar z misją. Ten dał się poznać jako walczący z kamieniami. Do niedawna jeszcze bliski człowiek carycy zrozumiał, że jeśli kraj ma wyglądać inaczej, jeśli tętnić ma życiem, jeśli ma być w nim więcej ludzi niż kamieni, to jedynie on powinien wziąć ster w ręce i zmienić zupełnie kierunek, w którym królestwo podążało. Niech sobie knują, powiedziała jakby od niechcenia do kniazia Tomka caryca, obserwując z zainteresowaniem, jak w kwietniowym słońcu roztapiają się ostatnie kawałki kry na jeziorze, którego tafle widać było z okien jej pałacu. To my damy ludowi nową drogę do wożenia towarów poza miastem. To my żywimy, bronimy i dajemy co najlepsze. A właśnie, kniaziu, czy zespół wokalny emerytowanych wojów ruskich potwierdził już udział w turnieju Pieśnią Go i Mieczem? Pani, otrzymaliśmy wiadomość, że będą. Tylko czy się godzi? Wszak wojska ich Krym okupują. Tomcio, Tomcio, ech. Westchnęła caryca i uśmiechnęła się delikatnie. Czas pokaże. Czas pokaże. Tymczasem na niższym poziomie zamku inny władca robił kółka z wypuszczanego z płuc dymu. Dumał. Jego myśli mąciła trudna decyzja, z którą od kilku tygodni nie mógł się uporać. Obmyślał, jak wytrącić z łap wrogów ostatni argument, który mógłby pomóc im w wyszarpaniu mu berła. Bo, myślał sobie król Jerzy, w każdym domostwie bieżąca woda w studni. We wioskach drogi utwardzone, boiska pobudowane. Niby wszystko jest, a jednak. Jak zwykle jego analityczny i chłodny umysł miał rację, ale nie mógł uporać się z pewną decyzją. Decyzją, która mogła rzutować na jesienne przesilenie władzy. Otóż co roku przez jego królestwo pędził międzynarodowy wyścig koński w randze mistrzostw świata. Impreza przednia, dumał. Księżniczki z całego świata na widownię zjeżdżają. Kroniki z całego świata o tym piszą. Oberże pełne, sprzedawcy kiełbasy z niedźwiedzia zarobieni. Tylko że trakty poniszczone. Chłopi skarżą się, że chałupy całe w błocie i co gorsza w czym innym. Drogi kopytami rozpaćkane. Bydło przerażone na widok tak głośnych i szybkich ogierów. Co czynić? Książę Sielaw, władca sąsiedni, już się zgodził, dogadał, a ja... Wówczas w jego głowie zrodziło się istnie salomonowe rozwiązanie. A może puścić ten wyścig opłotkami królestwa, po drogach prawie nieuczęszczanych? O królestwie będzie głośno, a gównem chłopu chałupy nie ochlapią, pomyślał król Jerzy i uśmiechnął się, zaciągając dymem. Znów zwycięstwo. Ciche, ale jakże wymowne. stał niespiesznie. Spojrzał na niego i pogładził ze spokojem oparcie. Mój tron, powiedział czule, dotykając machaniowych podłokietników. Niezagrożony. Lato wybuchnęło nagle. Nikt nie spodziewał się takich upałów. Zarówno władcy, jak i pretendenci zgodnie stwierdzili, że najlepiej będzie przeczekać upały. Pomniej sromotnej porażki wojsk krzyżackich pod Grunwaldem, którym do głowy przyszło w lipcu w pole wychodzić, bywali, ale zupełnie bez mieczy. To na igrzyskach kowbojskich, to na występach błaznów. Oszczędzali siły, przecinali wstążki, uśmiechali się delikatnie i siedzieli w cieniu. Jesień miała przynieść decydujące rozstrzygnięcia. Wrzesień 1714 rozpoczął się spokojnie. Rada Starszych, wspierająca carycę, uchwaliła, że każda rodzina, która ma więcej niż troje dzieciąt, może liczyć na znaczne zniżki. A to za pozostawienie pociech w publicznych ochronkach dziennych, a to za wejście całą rodziną do miejskiej łaźni. Lud ucieszył się i poczuł, że ta jesień może przynieść mu też inne ulgi, zwłaszcza w sferze obietnic. I zaczęło się. Książę Wojciech z Podwąsa obwieścił wszem i wobec, że gdy tylko usiądzie na stolcu carskim, natychmiast wyjaśni wszystkie niejasności, które były ponoć w sprawie przekazania murów Szpitala Królewskiego w zarząd obcym medykom. Zajmie się ponadto wyjaśnieniem wszystkiego innego, co niewyjaśnione. A gdy to już zakończy, wyjaśni znów wszystko od nowa. Inny sposób na zjednanie sobie przychylności ludu wybrał Dominik Okazały. Ten szczwany lis grał jakże inaczej. Wiedząc, że zgoda buduje, mówił językiem pełnym miłości. Pokazywał, jak wiele dobrego można razem zrobić. Obiecywał, że jeśli tylko on obsiądzie tron, wszystkim będzie lepiej. Pojawić się miały, według jego zapewnień, cudowne kąpieliska miejskie, w których utrudzony lud mógłby zimową porą zażywać relaksu. Ożyć miała indiańska wioska, która od lat ziała pustką i smutkiem, a nad cyrkiem załopotać miał dumnie szmaciany dach, sprawiając, że nawet srogie zimy tętniłyby życiem i radosnymi wybuchami śmiechu. Waldemar z misją na razie nie odkrywał wszystkich kart. Patrzył, obserwował, wyciągał wnioski z błędów pozostałych. Wiedział, że jego plan na rządzenie królestwem ma największe szanse na poparcie. Ruszył wśród lud i zaczął przekonywać. Pani, rzekł nieśmiało kniaś Tomcio. A co będzie, jak lud się zbuntuje, jak uzna, że chce misji, że może czas na zmiany? Kniaziu drogi, Tomcio, rzekła ze spokojem caryca, analizując księgi ustawowe. Bóg jeden wie, co będzie, ale nie niepokój się. On zawsze jest po stronie carów. I nawet gdyby nasze zwycięstwo miało być niewielkie, to będzie skuteczne. Z wysokości naszego tronu bez znaczenia jest, czy szale przechyli tsunami, czy jedna kropelka. Ważne, aby odpowiednia szala poszła do dołu i silnie osiadła na aksamicie, a druga poszybowała wysoko i, co najważniejsze, daleko. Tymczasem znów głośno zrobiło się o Dominiku Okazałym. Sąd wydał wyrok. Nie to jednak było najgorsze. Część rady króla Bogdana, w której książę pretendent do carskiego tronu zasiadał, uznała, że należy go z tej rady wyrzucić. Oj, nie spodobało się to Dominikowi. Nie spodobało. Rozsierdził się niemiłosiernie. Krzyczał, że to chucpa wyborcza, którą zgotowali mu jego tajemniczy wrogowie. I choć król Bogdan twierdził, że dobrze by było, aby wyrzucony z rady choć odrobiną honoru się wykazał, to sam zainteresowany ani o tym myślał. Nie dość, że w cień swojego zameczku się nie schował, wora pokutnego nie nałożył, głowy swej popiołem nie posypał, to jeszcze ściągnął do grodu drukarza z sąsiedniego królestwa, którego ogłosił najlepszym, i razem drukować zaczęli kroniki pochwalne. Wyczytać z nich można było, jak wiele dobra Dominik uczynił, jak jest wrażliwy i jak kocha motylki i polne kwiatki. Lud czytał. On pisał. Drukarz drukował. Gród coraz bardziej był ubawiony. Nagle jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że nowe idzie. Na zachodzie królestwa, w kamieniu łomach, nowa siła powstawać zaczęła. Nowe dzieje się nazwali. Znaleźli gdzieś mało znanego wszystkim księcia Tomasza, którego umyślili sobie na stolcu carskim zainstalować. Po mieście coraz częściej przejeżdżały karety obwieszone proporcami z podobizną uśmiechającego się tajemniczo księcia Tomka. Szli po władzę szeroką, młodą i uśmiechniętą ławą ludzi będących specjalistami w swoich dziedzinach. Lud zastanawiał się tylko nad jednym. Jaka to fabryka ich wypuściła? Nadchodził październik. W komnatach władców dało się wyczuć coraz większe napięcie. Także pretendenci, choć zapewniali, że to tylko zabawa, że chodzi o to, by spróbować, coraz bardziej nerwowo wyczekiwali listopadowej niedzieli prawdy. Organizowano wiece i spotkania, pojedynki na słowa i argumenty. Kroniki pisały. Proporce coraz szczelniej pokrywały każdy wolny skrawek ścian mieszczańskich kamienic. Rozpoczęły się pielgrzymki, w których każdy przekonywał każdego, że on i nikt inny może, powinien i jest godny, by usiąść na tronie i poczuć na swej głowie i barkach słodki ciężar brzemienia władzy, którym bogowie raczą go na 4 kolejne lata obarczyć. A wszystkim przyświecał cel jeden – dobro ogółu, rozwój królestw i nieustanna wiosna, którą wszyscy poddani cieszyć by się mogli. Lud widział już prawie te cuda. Kąpał się już w ciepłej wodzie obiecanych kąpielisk. Pił płynący z kranów miód. Bawił się na wspólnych festynach, które będą piękniejsze niż te dotychczasowe. Dziatwa wyobrażała sobie, jak zamiast w błocie brodzić będzie w dywanach perskich, wyścielających nowe poletka zabaw. Dorośli mieszczanie już lepszą pracę w kościach czuli i coraz łapczywiej zaglądali przez okna kolejnych wielkich sklepów, w których dobra kuszące już coraz bardziej zdawały się zalegać w ich izbach. Starcy zaś już widzieli te poczekalnie do medyków puste i te darmowe dla nich dyliżansy. I oszalał lud z radości i poszedł w niedzielę prawdy do izb wyborczych. Noc tej niedzieli była straszna dla wielu. Książęta Dominik i Wojciech sromotną klęskę w polu odnieśli. Wiceksiąże Janusz nawet do rady się nie dostał. Na placu boju zostali tylko caryca i książę Waldemar, którzy z wojskami swoimi w walce ostatecznej stanąć mieli 2 tygodnie później. Widzisz, Tomcio? Powiedziała caryca, ogryzając przy stole w swej komnacie ostatnią ość wigilijnej ryby. Waga sprawiedliwości właściwie się przechyliła. Tylko kto by pomyślał, że w tym roku to nie karp, śledź, a nawet węgorz, ale zwykły karaś będzie głównym daniem na Wigilii.